Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj w magazynie zarówno sztuki bardzo dawne, jak i zupełnie współczesne, połączone na wystawie Joanny Rajkowskiej w Zamku Królewskim na Wawelu, a konkretnie w ogrodach. Tam bowiem zobaczyć można trzy realizacje jednej z najciekawszych współczesnych artystek, autorki między innymi słynnej instalacji zatytułowanej Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, czyli słynnej palmy z warszawskiego Ronda de Gaulle'a. Spotykamy się z artystką i dajemy się oprowadzić po tej niezwykłej wystawie. Jej tytuł Wkrótce wszystko się zmieni. To jest wystawa, która bada relacje między człowiekiem, środowiskiem i pamięcią miejsca, a pomyślana została jako bardzo subtelna ingerencja w historyczną przestrzeń terenów zielonych ogrodów królewskich. Sztuka współczesna splata się tu z krajobrazem, geologią i historią Wawelu. Joanna Rajkowska i pani debiut na Wawelu. O, postawiłam nas na baczność i tę rozmowę.
Tak, troszkę tak. Dziwnie się czuję, bo Wawel jest w pewnym sensie miejscem wyjętym z tkanki miasta. Jak się schodzi z tego wzgórza, to właściwie wydaje się, że Kraków jest niepotrzebnym dodatkiem. I że wszystko, co naprawdę istotne, rezonujące, wibrujące jest tutaj. A ja nie zdawałam sobie z tego sprawy wtedy, kiedy tu mieszkałam. Studiowałam. Mam wrażenie, że coś mi ominęło ważnego w życiu. Więc zaproszenie przyjęłam z takim lekkim niedowierzaniem, bo to rzeczywiście nie kojarzy się z miejscem, w którym pokazuje się i przeżywa się sztukę współczesną. Ale moment wejścia nawet w ten obszar wokół rezerwatu archeologicznego, to jest moment głębokie doznanie, że jest się w ważnym miejscu, w którym się wydarzały ważne rzeczy i mało tego, to nie jest tylko czas przeszły, że to wszystko nas dotyczy głęboko, że właściwie jest się w pewnym sensie dopuszczonym do takiego życia, które cały czas buzuje, które jest gdzieś u samego spodu tego, co stanowi naszą tożsamość w sensie relacji z ziemią.
Mówi pani trochę o... Dla mnie to teraz pani powiedziała coś ważnego o tej zupełnie nieprawdopodobnej wystawie w Zachęcie, którą pani kiedyś zrobiła i właśnie ten rewers naszej rzeczywistości, który ukrywa się tuż pod powierzchnią. No ale jeśli tego nie chcemy, nie mamy odpowiednio nastrojonych narzędzi, tego nigdy nie doświadczymy. Chyba, że się... coś w nas też zmieni, no i jest od razu. No, na przykład trzeba przyjść na Wawel.
Tak, ale nawet, no ma pani rację, nawet jeżeli się przyjdzie na Wawel i człowiek jest pozamykany, to tego nie odczuje. Prawda jest. To jest wielka prawda, niestety. Dlatego, że dlatego właśnie dla tak wielu ludzi te sprawy, te doznania, ta łączność jest niedostępna. Jest bardzo smutne.
Bo nie chodzą na wystawy do, na przykład do Zachęty albo na Wawel, bo to jest prosta droga do takich doświadczeń.
Tak, bardzo no. Prosto. One są na wyciągnięcie ręki tak. I są w wielu miejscach. I to, nie, to właściwie nie zawsze albo bardzo rzadko dotyczy sztuki. To dotyczy wielu miejsc, które są nam dane i które na nas czekają. I gdzieś wszystkie możliwe blokady powstrzymują nas od relacji właśnie z tymi energiami.
Wawel czekał na panią. Już to wiem i widzę. Jak powstał pomysł tej tutaj interwencji w ogrodach wawelskich? Nie wiem, czy interwencja to właściwe słowo, ale to dla mnie, myślę, że dla widzów to też jest bez znaczenia. Ale chcę zapytać, jak pani myślała o tej akcji, bo no, to jest takie bardzo, powiedziałabym, naturalne to, co pani tu zrobiła. Zgodne z naturą i różnymi zwyczajami.
Że to była krwawa robota. muszę powiedzieć. To wygląda, dobrze, że to wygląda w miarę naturalnie, w sensie wpisania w energię miejsca, podejrzewam.
Jest cudowne. Przecudowne.
Natomiast to była straszna robota, straszna, krwawa, długa męka, żeby dojść do tego rodzaju prostoty.
Widzimy jajo. Wielkie.
Tak, widzimy wielkie jajo. Jajo niby sobie radzi wszędzie, bo jest po prostu koncentryczną formą, więc w każdym miejscu wyznacza jakby własne centrum, o tak, więc wzrok bezwiednie prowadzi od razu do siebie. Natomiast powiązanie takie koncepcyjne tej pracy z innymi pracami oraz powiązanie przestrzenne tym samym tego projektu z innymi, to była straszna męka właśnie. I to się odbyło drogą eliminacji. Ta wystawa była dużo bogatsza i było dużo obiektów i po prostu wszystko wyrzuciłam, krótko mówiąc, bo okazało się, że to jednak nie działa na rzecz tego głównego wątku, którym jest czas i skala czasu. I żeby osiągnąć tego typu wręcz ascetyczną czystość, trzeba było po prostu wszystko powyrzucać.
Oniemiałam. Znaczy tak performatywnie teraz oniemiałam, żeby to jednak zaznaczyć. To znaczy, to miało zupełnie inaczej wyglądać.
To miało zupełnie inaczej wyglądać, tak. Miało być wiele prac i też miały być neony. Tutaj z neonami w ogóle jest problem, dlatego że jest ustawa krajobrazowa i kłóciłoby się to z zarysem, podejrzewam, i czystością tutaj fasady, więc ja to w ogóle nie dyskutowałam z takimi rzeczami. To jest dla mnie oczywiste, że i sensowność, i zasadność tych reguł jest dla mnie oczywista, więc w ogóle nie dyskutowałam z tym. I też mi się wydaje, że Wawel jest na tyle miejscem energetycznym i te energie są tak istotne, że wystawa, przygotowanie wystawy w ogrodach i wokół w ogóle zabudowań Wawelu może tylko i wyłącznie mieć rolę służebną. I tak do tego podeszłam. To w ogóle nie mam mowy o żadnej autonomii sztuki. To jest w ogóle, znaczy to jest w ogóle bardzo dziwny termin. Autonomia w ogóle jest dziwnym pomysłem. No,
natomiast na wielu poziomach.
Na wielu poziomach. Wczoraj była taka konferencja o wolności w Polin, zresztą w Warszawie. I moim pierwszym zdaniem było stwierdzenie, że ja generalnie się zajmuję ograniczeniami. Granicami, słabością, tym, czego nie można, i w sposób naturalny z tym pracuję. Mi się wydaje, że nasz byt jest uwarunkowany tyloma bardzo bezwzględnymi regułami, warunkami, że byłoby dziwne, gdybym myślała o sztuce w inny sposób.
Tak, czyli nie celebrujemy tak zwanej wolności artystycznej i różnych gestów Joanny Rajkowskiej tutaj w ogrodzie, tylko rozumiem, że trochę pani podąża za tym systemem tutaj.
Prawda? Znaczy jesteśmy w miejscu, które powstało w ciągu tysięcy lat kulturowo. Geologicznie, oczywiście mówimy o milionach lat. Byłoby głupotą wyznaczać miejsca, które stwarzają aurę, która nie wpisuje się w istniejącą już taką właśnie energetyczną aurę Wawelu. Nie tylko tego, co tutaj się stało kulturowo, ale też właśnie energii tej skali czasu, która tutaj jest, to jest zupełnie pozaludzka. I pomyślałam sobie, że wybiorę trzy projekty, z których jeden mówi o naprawdę głębokiej przeszłości geologicznej i w ogóle o skali czasu, minerałów. W sposób oczywisty tutaj wydaje mi się wątkiem wiodącym, która mówi też o zupełnie innej skali czasu organizmu, który ma dużo krótszy dystans do przeżycia. Mówimy o życiu ptaka, w szczególnym momencie, tym momencie, kiedy wszystko przyspiesza fizjologicznie, czyli momencie wyklucia się pisklęcia. I o przyszłości, bo akcja, z której pochodzi gniazdo z palmy, sztucznej palmy oczywiście, mówimy o projekcie pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, to była akcja, która była generalnie, była przerażeniem tym, co nas czeka. Bo to była akcja, która się wydarzyła w 2019 roku z okazji Dnia Ziemi i ONZ poprosił mnie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o jakiegoś rodzaju performance, akcję, gest wykonany na palmie, który by o tym mówił. I nawet to nie był mój pomysł, bo to, co się dzieje na palmie, wokół palmy, nigdy do mnie w pewnym sensie nie należało. To jest tylko rama, którą ja stworzyłam właśnie po to, żeby w pewnym sensie ukierunkować ludzkie działania, ludzkie gesty i żeby zbudować bardzo taki specyficzny rezonans tych akcji. I jedna z agencji reklamowych, proszę sobie wyobrazić, to nawet nie gest artystyczny, tylko taki gest, który był kampanią w pewnym sensie dla ONZ-u, Sirena Communications. Oni wymyślili, że będziemy uśmiercać palmę, że zdejmiemy koronę i palma zostanie wyposażona w takie przepiękne, zresztą wyschnięte liście palmy koleżanki, siostry, która zakończyła życie w południowej Francji, w basenie Morza Śródziemnego z powodu szkodników, które tam szaleją, no, beneficjentów zmian klimatycznych. I tak się właśnie wydarzyło. I podczas zdejmowania korony, wymiany korony na martwą, znaleźliśmy gniazdo. I
to gniazdo musiało być nieprawdopodobne.
Tak, a się okazuje, że to właśnie się stało już właściwie zwyczajem, dlatego że para wron siwych, założyły tam gniazdo i wracają tam.
One miejsce skorzystały.
Tak? Skorzystały z miejsca, mają tam względne bezpieczeństwo, bo korona jest gęsta. Świetnie się tam czują, mimo spalin. Nie wiem, jak to się dzieje, ale wracają co roku, a ponieważ gniazdo i tak opuszczają, i tak pozostawiają, więc my je zdejmujemy. I mam już dwa takie gniazda. To jest pierwsze. I takie chyba najpiękniejsze. Te gniazda są o tyle niesamowite, że one są zbudowane z materiałów naturalnych i Trytytek.
One to zbierają, prawda? One to przynoszą,
znajdują. Tak, znajdują na placach budowy. Także to, co widzimy tutaj, jest jak najbardziej naturalne.
Mimo, że tak nie wygląda, ale no, to dla nich jest naturalne.
Dla nich to jest budulec, tak zresztą jak i dla nas. Używają wełny mineralnej do ocieplenia gniazda. Używają wszystkiego, co jest dostępne. Jest jak najbardziej produkowane przez ludzi. Więc ten projekt był definitywnie o przerażeniu przyszłością, bo wynikł z namysłu i z wiedzy o zmianach klimatycznych, o tym, co nas może czekać, co właściwie z pewnością nas czeka.
Słuszna korekta. No,
tak.
Tego się nie da zatrzymać.
W tym momencie już nie, już przekliczyliśmy parę nieprzekraczalnych progów, więc to się toczy. I my o tym wiemy i to jest najbardziej paradoksalne i przerażające. W każdym razie ta skala czasu jest tutaj wyrzucona w przyszłość i w przeszłość.
Ale wróćmy do jaja, bo jednak ono po prostu wygląda tak, jak pani to zresztą opisała chwilę temu. Ono przyciąga wzrok w sposób naturalny, a jednocześnie jest naturalne i jest dziełem sztuki. Więc chcę zapytać, jak ono powstało w ogóle? Bo jakie ma wymiary? Czy pani ma to w głowie, tak chociaż plus, minus?
Tak, 240 na 180.
No, jest gigantyczne jak na jajo.
Tak.
Chociaż właściwie rozmawiamy o czasach chwilę temu, o czasach prehistorycznych. No i być może mieszkały tu takie zwierzęta, które składały takie jaja. Bo tu się w jurze dużo znajduje tych resztek.
Tak.
Tak sobie fantazjuję. No.
Pewnie tak. Pewnie tak. Jak się myśli w ogóle o losach Europy jako skrawka większego kiedyś kontynentu Pangei, no to dryfowaliśmy przez równik i przeżyliśmy przeróżne fazy geologiczne i klimatyczne i parę wymierań też, no. Więc wszystko jest za nami i przed nami. Myślę, że to jest po prostu krótki moment ten, kiedy udało się Ziemi wyprodukować coś tak dziwnego jak ludzkość i która zdążyła zbudować kulturę, która teraz jest oczywiście tak samo śmiertelnie zagrożona, jak i życie biologiczne. Tak, no w takim momencie się spotykamy. Ale
tak,
myślę, że to jest...
gawędzimy, patrząc na to tak. Przepiękne dzieło sztuki. No to jest... To jest niemożliwe, nieomal, a jednak.
Tak, ale właśnie myślałam, że dlatego ta wystawa jest tak estetycznie zbudowana na jakby na tych trzech porządkach czasowych. I to jajko jest takim momentem, które najbardziej mówi o tu i teraz, tak? No bo przez swoją fizyczność, przez to, że jesteśmy moment, w którym zaczynamy słuchać, w pewnym sensie synchronizujemy własny rytm z tym, co słyszymy, no bo tak dźwięk działa po prostu generalnie.
Dojdziemy tam potem bliżej, żeby to mikrofon też usłyszał. My słyszymy teraz, ale to jest takie szybciutkie bicie serca.
Tak, to jest 3 razy szybciej, szybszy rytm. Jest w tym pośpiech, ale myślę, że to dobrze ze względu na rodzaj uwagi, który to generuje. I tak to dzieło, ta praca powstała dokładnie z nasłuchiwania, z takiego przykładania jajka do ucha, takiego jajka, w którym rzeczywiście coś się dzieje, no bo to jest, jak wiadomo, klucie się pisklęcia jest złożonym procesem i długim strasznie, jak się okazuje. I są momenty odpoczynku i te piskle zasypia i potem zaczyna od nowa. Jest cała drama taka wydobycia się na świat. Ale jajko jest tylko i wyłącznie skorupą do dźwięku.
Czyli dobrze, to dalej nie będę pytać, podejdziemy i zrodzą się następne pytania. Tego jaja można dotykać?
Jak najbardziej. I to powinno być napisane. Chyba poproszę o to. Ale ja myślę, że ludzie o tym wiedzą.
W muzeum wiedzą raczej, że się nie dotyka.
Tak, ale myślę, że to jest tego rodzaju praca, która być może nawet nie potrzebuje tej informacji. Bo naturalnie, jak widzimy ludzi tutaj podchodzących, to oni natychmiast podchodzą tutaj do skorupy i się przytulają.
Czyli ja też mogę spróbować.
Proszę.
Z czego ono zostało wykonane?
To jest gips akrylowy. To jest tak naprawdę wypełniacz mineralny, taki sam jak w gipsie właśnie, tylko wiązania są polimerowe.
Jajko ma bardzo piękną, taką dekoracyjną wręcz, użyję tego słowa, formę. Ten gatunek, skąd ten kos w tej instalacji?
To jest stara praca z 2019 roku i myśmy wtedy jeszcze mieszkali w Wielkiej Brytanii. I kos zwyczajnie jest takim gatunkiem, który zamieszkuje nie tylko Europę kontynentalną, ale też Wyspy Brytyjskie. I kolonie, jak zimuje w Wielkiej Brytanii, to kosy europejskie i kosy brytyjskie zakładają wspólne kolonie. A ponieważ to jest też projekt, był jeszcze starszy niż sama realizacja i to powstało z czasów Brexitu i to był taki mały polityczny żart też, że można jednak mieszkać razem i zakładać wspólne kolonie. Europejskie kosy i brytyjskie kosy. Więc tak, to taki był taki drobny, nieistotny w sumie dopisek do tego projektu. Ale to też był ptak, który jest ptak, którego widzimy, koło którego żyjemy, które w sumie są naszymi sąsiadami bardzo bliskimi. To są wręcz tacy domownicy w miastach. Ja bardzo lubię kosy. Tak, no, nie starałam się, żeby to był jakiś wybitnie rzadki gatunek, tylko wręcz odwrotnie, żeby to było coś, co znamy, coś, co nie potrzebuje jakby oswajania, tylko wręcz odwrotnie. To jajko tak naprawdę powoduje odswajanie, czyli pokazuje nam coś tak niezwykłego, jakimś jest jajko gatunku, które wydaje się oczywiste, a jednak to jajko nie jest oczywiste, jest niezwykłe, dlatego że jest i błękitne, ma przepiękne, że tak powiem, umaszczenie, jest niesamowicie malarskie, jak się patrzy na nie.
Właśnie tak dopytuję, bo na przykład mogłabym się spodziewać odpowiedzi, że wybrałam kosa, bo składa takie malownicze jaja.
To też. Tak, no ja lubię. Kto nie lubi niebieskich jajek? Ten błękit w ogóle jest... No, dla mnie to połączenie takiego zimnego błękitu i takiego ciepłego, prawie że turkusowego tonu jest wyjątkowo szczęśliwe. Dostaję plamki brązowe. No, to są niesamowite jajka. Drozd śpiewa, który doczekał się jajka warszawskiego na Placu Pięciu Rogów, też ma jajka takie mocne w kolorze, chyba dużo bardziej intensywne niż kos. Chociaż tak szczerze mówiąc, każde jajko jest inne i to wszystko zależy od tego, co taki ptak ma w diecie. Od tego zależy, jakie pigmenty wyprodukuje. Także tak się spojrzy na ich kształt i na ich kolorystykę, to każde z nich naprawdę jest inne.
Słyszymy bicie serca, szybsze znacznie niż bicie człowieka i to rzeczywiście można wysłyszeć własnym uchem w naturze, kiedy się właśnie przykłada do ucha takie no chyba malutkie w gruncie rzeczy jajo, prawda?
Tak, tylko ja zawsze uczciwie mówiłam, ja nie miałam przy uchu jajka kosa albo jajka drozda, albo dzierżby, która jest z kolei w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej. Dlatego, że za radą ornitologów zresztą nie zaczęłam szukać po lasach gniazd czy w parkach, tylko pojechałam do pana, który ma hobby i hoduje XIX-wieczną wersję czubatki polskiej, takiej kury w spodniach, prześmiesznej, prześlicznej. I on miał takie trzy kameralne inkubatory, w których było ileś tam dziesiąt tych jajek, więc nic na skalę fermy. I podbieraliśmy jajka z inkubatora, które się już kluły, to znaczy w których była akcja. Nasłuchiwaliśmy i wkładaliśmy je z powrotem właśnie po to, żeby nie pozbawiać takiego pisklęcia życia, dlatego że w momencie, kiedy weźmie się jajko z gniazda, jajko dzikiego ptaka i potem się je odda, to jest duże ryzyko, że rodzice po prostu nie zaakceptują takiego jajka. No więc no, absolutnie nie chciałam brać tego na sumienie, więc stwierdziłam, że piskle to piskle. Myślę, że proces jest podobny. Może trochę inny rytm, ale generalnie to nie ma wielkiej różnicy.
Podobno one również ćwierkają jakoś wewnątrz jeszcze w tej swojej wielkiej macicy.
Tak, tak, tam jest, tam są właściwie trzy poziomy dźwięku i też różne spektrum, jeśli chodzi o częstotliwość, dlatego że z jednej strony ten bas, który słyszymy tutaj, bo to jest spektrum basów, to jest to niskie spektrum częstotliwości, to jest bicie serca. I cała fizjologia, podejrzewam, że tam słychać więcej, no ale nie jestem ornitolożką, więc nie wiem, co jeszcze słyszymy. Potem jest walenie dziobem w skorupkę. I to też, to jest całkiem mocno słyszalny stukot, taka górnicza praca. I na to wszystko się nakładają bardzo wysokie dźwięki takich pierwszych prób wokalnych, kiedy ptaki próbują ćwierkać, po prostu wydobywać już głosy gardłem, że tak powiem. I te trzy dźwięki stanowią taką właśnie transową symfonię.
To cudowna historia, właśnie symfonia, czyli coś kompletnego z różnych właściwie, no z różnych spektrów, tak pokazujące to te komplikacje, które się w tej formie zawierają. No i dźwięki, które jakby towarzyszą tej instalacji, to znaczy dźwięki, które dodaje natura. I jakoś pani to projektowała, tutaj nasłuchiwała, no bo tu ciągle śpiewają jakieś ptaki, akurat teraz przestały, bo mają takie zwyczaje, że czasem przestają.
Do nas jest też.
Albo szczególnie, kiedy się o nich mówi, jest coś takiego, nie wiem, nieraz już mnie to spotkało. Ale wiedziała pani, że tutaj będzie też ten wcale nie konkurencyjny dźwięk, a trochę uzupełniający.
Tak, 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 absolutnie. Jak pierwszy raz tutaj byłam jesienią zeszłego roku, to przywitał nas dokładnie kos. Także wiedziałam, że są. Myślę, że to wszystko się jakoś tam wpisało. Jak teraz właśnie panowie tutaj żwirek pracowicie rozprowadzają, to też pewnie mamy uchwycone w dźwięku.
Mamy, potwierdzam, tak.
To myślę, że tutaj dopełnia się ta historia wpisywania w przestrzeń i w audiosferę tych ogrodów dosyć dobrze. Myślę, że nie chciałam stwarzać takiego obszaru autonomicznego. Nie chciałam wycinać niczego z tego obszaru, który jest. Być może lekkim wyjątkiem jest ta przestrzeń gniazda, ale ona jest w takiej dokładnie prostokątnej przestrzeni obmurowań. Jest tam dosyć dobrze wpisane też, ale bardzo, bardzo starałam się nie naruszać tych geometrycznych zasad renesansowego ogrodu jednak. Te prace też są oparte na geometrii, tylko to jest taka naturalna geometria.
Najlepsza. To jeszcze tylko zapytam, powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że to jest wystawa o czasie. Ja bym też powiedziała, okropnie jakoś tak nienaturalnie i górnolotnie zabrzmi, ale też wystawa o życiu jakoś, no że ono właśnie jest przecież częścią natury, ta cykliczność trwania i początku i końca. Myślę, że bardzo wiele też mówi o nas, o losie, czy o czymś, co o nas w gruncie rzeczy decyduje, na co nie mamy żadnego wpływu. Oczywiście to są bardzo odległe skojarzenia, ale też tak ją czytam.
Tak, bo to jest ta sama dynamika tak naprawdę,
tak,
wzrostu.
Mechanizm.
I, tak, to jest dokładnie ten sam proces i ta sama dynamika początku, końca, pewnego apogeum. Ja wiem, że to, co mówię, to teraz jest być może niepopularnie męskie, bo tak próbujemy jakby tą narrację troszeczkę zmodyfikować o narrację, nie wiem, bliskości, o narrację po prostu trwania, tak jak w literaturze azjatyckiej, prawda? Inaczej się rozgrywa akcja. Natomiast tutaj w tej mikro i makro skali życia, w życiu geologicznym, w życiu takim indywidualnej, jakby to powiedzieć, nawet nie jednostki, żeby to nie było tak techniczne, tylko...
Kosie jednostki.
Tak, kosie jednostki. Tak w ramach jakby indywidualnej biografii.
Biografia kosa.
Tak.
Super.
Ta dynamika jest taka sama, natomiast ona, wydaje mi się, że ta mikro i makro skala, która ma właśnie dokładnie taką samą linię początku i końca i tego, co się dzieje pomiędzy, która prawdopodobnie jest tą samą krzywą, wydaje mi się, że jest istotne to, że jedno powtarza drugie i jedno amplifikuje drugie. Kiedy myślimy o tej wystawie, dlatego ona jest tak czysta. I tak ascetyczna, żeby to było bardzo, bardzo jasne. Ja też, moja głowa specjalnie dobrze nie znosi niepotrzebnej komplikacji, bo wtedy się gubię. W momencie, kiedy mam takie czyste sytuacje, to łatwiej mi jest myśleć po prostu. Ale ta mikro i makro skala przypomina mi taką scenę, która będzie miała miejsce w takim filmie, który właśnie zaczęłam produkować. Na razie jako prototyp lalek w studio, bo to jest taki film marionetkowo-kukiełkowy z operatorem, czy operatorką w ogóle w kadrze. I jedna z tych scen to jestem ja sama, jako małe dziecko, 3 czy 4-letnie. Byłam straszliwym niejadkiem i siedzę na blacie stołu, bo taki miałam zwyczaj, i patrzę na talerz, na którym jest kawałek żółtego sera, znaczy nawet nie kawałek, taki plasterek, i patrzę przez okno i oczywiście nie chcę zjeść tego sera, więc kroję go na pół i każdą połówkę znowu kroję na pół i te połówki znowu kroję na pół i to się dzieje w nieskończoność, aż mam talerz pełen takich bardzo małych kawałeczków, kwadracików. Jednocześnie myślę o tym, że to, co jest za oknem, dokładnie odbija w sensie rozwoju i dynamiki rozwoju, sposobu, w jaki coś się multiplikuje, moje gesty z tym nożem, który kroi ten ser, że to, jak ja się rozwijam, mój organizm, jak rosnę, jako dziecko, jako człowiek, ma prawdopodobnie dokładnie tak samo się odbywa, czyli te podziały, bezustanne podziały. Oczywiście matematycznie się bardzo wcześnie zgubiłam, na etapie pewnie 16. Natomiast jedno powtarza drugie. I to, że kosmos pędzi gdzieś tam i się rozszerza, prawdopodobnie ma tą samą matematykę, jak...
Podejrzewamy, że tak jest.
Podejrzewamy, że tak jak podział komórek w moim ciele. Czy to jest naukowo uprawnione, czy nie, jako dziecko tego oczywiście nie wiedziałam, do tej pory tego nie wiem, ale bardziej chodziło mi o to, że jestem odbiciem tych kosmicznych zmian, jako taki mały organizm, który według planu, którego komórki się dzielą. I to spostrzeżenie zostało ze mną, tych wzajemnych odbić w mikro i makro skali. Podejrzewam, że gdzieś tam na samym początku pracy to działa jako zasada, jako dalekie echo tego plasterka żółtego sera, który kroiłam w nieskończoność.
Wkrótce wszystko się zmieni i trzeci z obiektów, co ja widzę? Widzę jakiś taki ciekawy dół.
Tak, to jest ciekawy dół. Dół, który się tworzył przez miliony lat w procesach krystalizacji chemikaliów, które spływają przez małe szczeliny. To jest kryształ przywieziony, kryształ geoda po polsku, przywieziona z Brazylii, przez Wielką Brytanię. Są specjalni kupcy, którzy się zajmują sprowadzaniem tego rodzaju skał, geod. Ten jest wyjątkowy, dlatego że jest wielokomorowy. Powstał przez jakąś przemoc geologiczną, jakieś przemieszczenie. Zazwyczaj jest to mniej lub bardziej podłużna, owalna, okrągła, dość regularna bryła. Ta nie jest regularna. Ta powstała w wyniku paru rodzajów przemocy. Jedna przemoc to jest właśnie to, że nastąpił jakieś przemieszczenie geologiczne. A druga to jest taka, że grupa nastolatków z Wielkiej Brytanii uzbroiła się w cegły i zaczęła uderzać w to dzieło.
Rozrywki, popularne wśród młodzieży rozrywki.
Myślę, że bardzo typowe dla Wielkiej Brytanii niestety. Ja wiem, że my zazwyczaj myślimy, że Polska jest krajem przemocy, Europa Wschodnia jest krajem, obszarem przemocy. Natomiast to, jak się traktuje przestrzeń publiczną w Wielkiej Brytanii, jest naprawdę zastanawiające czasami. Jak trzeba uzbrajać teren, żeby nic się nie wydarzyło, odgradzać, zbroić. No i ten biedny obiekt został troszeczkę potrzaskany w tym ataku, no ale przeżył.
Wygląda na pancerny zupełnie.
No bo on jest twardy. Ametysty są twarde, cytryniany też, tam jest parę. Tam jest w ogóle parę rodzajów kryształów. Nie jestem oczywiście mineralożką, więc nie wiem dokładnie, co tam siedzi, ale byłam zupełnie zafascynowana jego nieregularnym kształtem.
Jest fascynujące. On jest głęboki, bo przez tę nieregularność
metr,
też nie?
Mniej więcej.
Metr.
Tak, tam 1,70 cm. On jest też wbudowany, jakby wtopiony w taki betonowy prostopadłościan. Właśnie po to, żeby nikt go nie wziął ze sobą do domu. Bo był w przestrzeni publicznej miejsca, które się nazywa Edgington. To jest przedmieście Birmingham w Wielkiej Brytanii. Miejsce też bardzo ciekawej historii. Dość martwe jako taka właśnie przedmiejska przestrzeń, w której niewiele w tej chwili się dzieje. Też ma wszystkie bolączki i upadki takiego starzejącego się imperium, którym Wielka Brytania jest. I ten kryształ był wkopany w patio takiej wiktoriańskiej biblioteki, która tam jest z początku XX wieku. Przepiękne miejsce, absolutnie przepiękne. I to ta biblioteka ukryta wśród budynków z lat 60. w jakiejś absolutnie upiornej architekturze, wśród sklepów, które znajdziemy w każdym z takich na takich przedmieściach wielkich miast, takiej martwocie właśnie, bardzo typowej też dla Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawie tam to wyglądało. Dość dużo przeżyło.
Ale dobrze, że jest już tu, bo rozumiem, że tam było trochę zagrożone i narażone.
Było, tak. I właściwie nie do końca nie wiem dlaczego. Skąd się brała ta agresja? Ale nie jest to coś, czego nie należało się spodziewać. W sumie nie wiem, dlaczego o tym opowiadam. Może dlatego przez kontrast, że to miejsce, w którym jesteśmy...
No właśnie to miałam na myśli też tak jakoś replikując może.
Tak, ten kryształ został przeniesiony do jakiegoś centrum. Takiego jednego z najbardziej drogocennych miejsc, jakie mamy jako kultura, jako wschodnia Europa. Bo już nawet nie o Polskę chodzi, chociaż jest to serce polskości. Absolutnie. Ale myślę, że horyzont Polski przedrozbiorowej, o tym mówimy, bo to jest bijące serce Polski i pamięci Polski przedrozbiorowej. To była zupełnie inna Polska i to była zupełnie inna wschodnia Europa i inny mieliśmy horyzont i inaczej mieliśmy semafory ustawione, polityczne, kulturowe i tak dalej. I ja do tej Polski chyba tęsknię najbardziej. Nawet nie mówię o Polsce przedwojennej i wszystkich mitów i sentymentów z nią związanych, bo ta Polska przedwojenna produkowała wiele upiorów, niestety. Natomiast Polska przedrozbiorowa to jest zupełnie inna historia. I gdzieś tam głęboko, głęboko do tego czasu należę i jak opowiadam mojemu mężowi, który jest Brytyjczykiem, o tej Polsce i o tych horyzontach politycznych, o tym, jak bardzo Polska była zwrócona na wschód i na południe, to aż ciężko mi samej uwierzyć, że to się działo. I o tym na przykład są Księgi Jakubowe, tak? Tak. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Ta wielowarstwowa kultura tamtego imperium, niestety imperium, to było coś niesłychanie cennego. I myślę, że to w nas jest, na pewno tutaj jest, w tym miejscu. Myślę, że w tym procesie krystalizacji minerałów, które mamy szansę zobaczyć w projekcie wkrótce, wszystko się zmieni. Tego rodzaju pamięć jest, taka pamięć skrystalizowana gdzieś w głębokich pokładach naszej świadomości i właśnie świadomości kulturowej. Skąd jesteśmy, dokąd powinniśmy patrzeć, jakie mamy takie głębokie jakby ryty w sobie i rytuały, cały jakby interfejs z rzeczywistością prawdopodobnie gdzieś stamtąd się bierze, z tamtych czasów.
Bardzo dziękuję. I co? I fajnie się spotkać w Krakowie, bo kiedyś tu pani bywała zdecydowanie częściej. Albo inaczej, kiedyś tu pani po prostu mieszkała i pracowała. I ostatnio zaczyna pani bywać, to jest naprawdę fajne. Wiem, że w Krikotece też robiła pani akcję, wcześniej na Placu Wolnica, więc czy to może jest też jakaś zapowiedź zagęszczenia tych operacji, obecności?
Ze wzruszeniem wracam, bo wracam jako rzeczywiście inna osoba, zupełnie inna, z pewnym lękiem, że się nie wpiszę z powrotem, że przynoszę coś zupełnie nie stąd jednak, ale też z przyjemnością głęboką, że mogę właśnie tak na zasadzie takiego dźwigu z góry teraz coś tutaj przenieść, skądinąd jednak, bo czuję tą inność teraz bardzo mocno w sposobie, w jaki pracuję. Czuję pełne oderwanie od tego miejsca, które było tak moim domem przez bardzo długi czas i w którym przez długie lata dojrzewałam, bo to były jednak czasy szkoły i potem tuż po, ale to był bardzo taki trudny moment, ja myślę, w życiu artystek, szczególnie kobiet, które mają zupełnie inną trajektorię rozwoju. To jest taki moment, kiedy jeszcze nie wiadomo, kim się jest do końca i to jest bardzo bolesne.
No ale spotykamy się w Krakowie i to ewidentnie jest sygnał, że może jeszcze coś tutaj wypączkować. Tak dopytuję, bo no, tu w Krakowie też różne konstelacje się zmieniają i tworzą i wydaje mi się, że jest trochę miejsca na jest trochę dobrego też miejsca do pracy dla artystów. I może
tak.
Kiedyś?
Ja pracuję tutaj, pracuję od roku nad projektem, który właśnie ma też dosyć dramatyczną, takie dramatyczne zwroty akcji z Teatrem Słowackiego i przygotowujemy rzeźbę też w przestrzeni publicznej, no bo tym się głównie zajmuję i to jest akurat totalnie ekscytujące, bo to jest praca, która tu powstała, tu w Krakowie. To nie są spadochrony, że tak powiem, skądinąd, tylko to jest praca, która organicznie i też w totalnym bólu powstała dla przestrzeni, która jest tutaj jak najbardziej w Krakowie.
Rozumiem, że jeszcze nic o tym nie mówimy, ale kiedy można oczekiwać premiery, wernisażu?
Mam nadzieję, że w tym roku. Chociaż nie wiem, czy damy radę fizycznie, ale chciałabym. Na pewno musimy zacząć cały proces produkcji w tym roku. I zdradzę tylko, że praca będzie się nazywała Rajska, tak jak ulica, przy której jest jedna ze scen Teatru Słowackiego. I będzie używała materiału, który został ściągnięty z dachu, czyli blachy miedzianej. W akcie nawet nie recyklingu, tylko upcyklingu, tak? Tak, będzie tam dużo miedzi, będą mozaiki, to będzie taka ręczna robota.
No to czekamy na Rajską Rajkowską. Bardzo.
Tak, to był taki trochę mały żart, ale myślę, że to jest na tyle bezpieczny żart, dlatego że ta nazwa ulicy jest cudowna zupełnie i ma też swoje zakorzenienie oczywiście w historii ulicy, nie o niczym szczególnym, ale to jest, ja lubię jak prace są tak mocno zlokalizowane też semantycznie.
Tak, bardzo dziękuję i wobec tego do zobaczenia w Krakowie.
Do zobaczenia.
Wkrótce Wszystko się zmieni, tytuł wystawy Joanny Rajkowskiej w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Te ekspozycje, prace Joanny Rajkowskiej, subtelnie wtopione w przestrzeń ogrodów, oglądać można na Wawelu do końca września.